Witaj w podcaście Szkoła Androida. Wraz z moimi gośćmi rozmawiam o tym, jak budować aplikacje mobilne, pamiętając o architekturze, bezpieczeństwie i testach. Nazywam się Sylwester Mady i od 10 lat tworzę aplikacje oraz prowadzę szkolenia, gdzie uczę programistów, jak robić to dobrze. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Gajda, w którym porozmawiam o Kotlinie. Nie będzie to jednak rozmowa o tym, czy warto przesiąść się z Java na Kotlina, albo dlaczego Extension Functions jest fajne. Paweł lubi zaglądać w zakamarki kompilatora, testować różne granice możliwości języka, dlatego postanowiliśmy porozmawiać o ukrytych funkcjach języka i artywzorcach, które spotykamy w kodzie. Także będzie taki temat trochę bardziej zaawansowany i trochę inne podejście do Kotlina niż pewnie większość rzeczy, które spotkacie w internecie. Cześć Paweł w ogóle. Czy mógłbyś się w takich trzech zdaniach przedstawić naszym słuchaczom?
Cześć, cześć. Dzięki za zaproszenie do podcastu, Sylwester. Obecnie pracuję jako mentor i senior Android developer w El Passion. Z Androidem jestem związany od 2010 roku. Podobnie jak ty, już przyszło 10 lat. A Kotlin, o którym dzisiaj rozmawiamy, stał się moim głównym językiem programowania około 6 lat temu. Wtedy zdecydowałem się porzucić Java, która dominowała, tak jak wiesz, w Androidzie. Pojawiały się wtedy też inne języki, tak jak Scala czy Clojure, więc Kotlin nie był jeszcze na pewno tutaj, daleko mu było do mainstreamu, więc można powiedzieć, że wtedy jak ktoś podejmował decyzję o Kotlinie, to była to taka dobra inwestycja. Patrząc to, co teraz się dzieje, tak, Google ogłaszający Kotlina jako język pierwszego wyboru. Dobre czasy dla Kotlina.
Okej. Wspominałeś o różnych językach i ja tak pamiętam, że kiedyś chłopaki z El Passion opowiadali, że robili trochę w Groovim jako języku na Androida. Miałeś okazję?
Tak, to już nie moje czasy w El Passion, ale słyszałem historię. No, Groovy jako język dynamicznie typowany trochę nie do końca sprawdzi się w tej roli. Co prawda miał swoje jakby inne tutaj inne zalety, zwłaszcza jeśli chodzi o testy, frameworki do testowania, ale no jak Kotlin tylko się pojawił, to jakby przegonił Groovy'ego. Zwłaszcza, że tak była Java 1.6, Kotlin długo kompilował się do tej Java 1.6, a Android też przez długi czas jakby nie nadążał za nowymi wersjami Java, jeśli chodzi o bytecode. Mm-hmm.
No i nadal nie nadąża, nawet jeszcze bardziej. Ustaliliśmy już, że Kotlin zadomowił się w projektach androidowych na dobre i pewnie od data class, extension function, o obsłudze nuli to już większość ludzi słyszała. I teraz jako człowiek, który dużo siedzi w tym Kotlinie i dużo kombinuje, czy są jakieś rzeczy, o których chciałbyś opowiedzieć, jakichś takich feature'ach, które twoim zdaniem są przez większość programistów przeoczone, a tak naprawdę warto je mieć w arsenale po to, żeby lepszy kod tworzyć, bardziej czytelny czy bardziej zwięzły?
Tak, wydaje mi się, że jest wiele takich cech języka, wiele funkcjonalności, których programiści nie mają okazji odkryć, dopóki nie przeczytają książki lub nie natknął się na określonego blog posta. No i dzisiaj tak pokrótce, to teraz wymienię tutaj, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na przykład o modyfikatorach inline, o kontraktach, o trailing commas, czy o pisaniu w Kotlinie skryptów, o DSL-ach, może też o memoizacji funkcji. To są takie tematy, które fajnie było mówić.
Faktycznie o niektórych z tych rzeczach muszę przyznać, że słyszałem po raz pierwszy, kiedy mi faktycznie podesłałeś listę proponowanych tematów i na przykład ten function memoization, który zostawimy sobie na koniec, to jest rzecz, która W innych językach o tym słyszałem, natomiast nie słyszałem, że w Kotlinie ludzie korzystają z tego. Dlatego to sobie zostawimy na deser może. Zacznijmy od modyfikatorów inline, bo faktycznie pewnie część słyszała przynajmniej o inline functions, ale może tak jakby rozwiniesz ten temat.
Tak, modyfikator inline, który no, często możemy spotkać w kodzie, zwłaszcza bibliotek, które używamy, instruuje kompilator, żeby w miejscu wywołania metody zamiast jej wywoływania wstawił jej kod podczas kompilacji. No i jest to taki fajny modyfikator, który przydaje się Android deweloperom, ponieważ deklarując funkcję jako inline, nie przyczyniamy się do zwiększenia liczby metod w kodzie bajtowym podczas etapu kompilacji plików DEX. Bo nie wiem, czy spotkałeś się z takim problemem, że miałeś błąd w kompilacji, bo nagle
coś tam... Naturalnie to jest. Jak się jakiekolwiek więcej bibliotek zarzuci, to zawsze tak naprawdę multidex jest potrzebne. No dobra, ale okej, mówisz, że to rozwija tak naprawdę i wstawia kod funkcji w konkretnych miejscach, ale to też oznacza, że będzie rósł wielkość naszego kodu, tak? Ponieważ musimy zduplikować wiele razy ten kod bajtowy w kodzie.
Tak, dlatego należy używać tego modyfikatora z rozwagą, tylko w przypadku funkcji, gdzie jest ten potencjalny zysk, czyli tam gdzie faktycznie dana metoda, którą inlinujemy, wprowadza zwiększą czystość kodu, możemy wydzielić bardziej deskryptywny fragment, który jest często reużywany, bo trzeba pamiętać o tym, że to trochę zaśmieca ten bytecode, może przyczyniać się do zwiększenia jakby liczby linii, utrudnia debugowanie, jakby jest to pójść na pewne kompromisy.
Tutaj jedna rzecz, o której warto wydaje mi się wspomnieć, to w przypadku inline function z takim zastosowaniem, które jest często wymusza tak jakby użycie inline'a, to jest to, jeżeli chcemy stworzyć jakąś funkcję, która operuje na typach. Czyli jeżeli chcemy mieć taką funkcję, która jest parametryzowana typem, którego nie znamy i na przykład chcemy użyć wewnątrz obiekt klasy tego typu, to wtedy reify tak najbardziej można użyć czegoś takiego jak reify, czyli takie właśnie słowo kluczowe, które działa tylko i wyłącznie, jeżeli mamy inline. Także to jest, wydaje mi się, też jakiś sposób na to, żeby stosować, czy powód na to, żeby stosować to. Dobra, ale wspominałeś mi wcześniej, poza tym, że można używać tego jako inline functions, to też o innych rzeczach wspominałeś, które mogą być inlineowane, na przykład?
Tak, w Kotlinie mamy też inne symbole, takie jak propertiesy czy klasy, no i tutaj również możemy zarówno dla propertiesów, jak i dla klas stosować ten modyfikator inline. W przypadku propertiesów, no to oczywiście ten modyfikator będzie uwzględniany przy getterach i setterach, przy akcesorach. Warunek jest tylko taki, że property nie może mieć backing field, czyli tam nie może się pojawić słowo kluczowe field, a nie może być tej takiej początkowej inicjalizacji. A jeśli chodzi o klasy, no to ta inline klasa działa trochę podobnie do type aliasów, które się pojawiały już wcześniej. Tutaj wprowadzały dużą czystość w kodzie, zwłaszcza gdy mieliśmy dużo typów funkcyjnych. Inline klasy jakby przyszły, żeby adresować trochę inny problem, zwłaszcza przy przetwarzaniu danych, gdzie jest stworzonych tych typów bardzo dużo, ponieważ inline klasy cechują się tym, że mogą mieć tylko jedno property, to property musi być w konstruktorze inicjalizowane jako val. No i jako klasy mogą też implementować jakieś interfejsy. Nie mogą rozszerzać innych klas, ale mogą implementować interfejsy. Więc jest to nowość, jeśli chodzi o inne klasy, to weszło od Kotlina 1.3. Jest jeszcze eksperymentalne, chyba nawet jako alfa, ale jest to mega ciekawy nowy feature, który warto poznać.
Wydaje mi się, że to trochę przypomina typy boksowane w Javie, czyli takie, gdzie mieliśmy jakieś prymitywy i mieliśmy typy, które opakowywały te typy po to tylko, żeby móc z nich korzystać jako z klas. Tutaj chyba to jest podobna funkcjonalność, plus do tego można dzięki temu kompilator może rozróżniać te typy, bo TypeLS tak naprawdę dla kompilatora jest, nadal jest tym samym typem, tylko inaczej nazwanym, a tutaj możemy już rozróżniać, jeżeli mamy, nie wiem, boolina i jakiegoś boolina opakowanego w inline klasę, to to jest inny typ, przynajmniej z poziomu kompilatora. Okej, bardzo, bardzo fajna rzecz i ja też zdarzyło mi się jeszcze to używać, zwłaszcza w połączeniu na przykład z Roomem, gdzie te typy zwracane do jakichś mapowań się przydają. Czy coś jeszcze chcesz dodać do inline'ów?
Nie, tak jak powiedziałeś, prymitywy tutaj są jakby idealnym przykładem, więc tak, przetwarzanie danych często ma, tam się udzielają prymitywy i tutaj możemy je wreszcie zastąpić.
Dobra, to co jeszcze z nowych świeżynek?
Dalej mamy kontrakty, no i tutaj kontrakty to jest coś, co my jako programiści często ze sobą ustalamy, tak, między różnymi platformami, tak, między backendem, między frontendem, między aplikacją mobilną, a jakimś API zewnętrznym. I zazwyczaj tak kontrakt oznacza, że na coś się zgadzamy, piszemy jakieś testy integracyjne i co jakiś czas walidujemy, czy jest to spełnione. I kontrakty pojawiły się także w Kotlinie, w języku programowania. Okazuje się, że możemy taki kontrakt również sobie ustalić z kompilatorem. Kontrakty umożliwiają nam w Kotlinie w sposób deskryptywny opisanie zachowania funkcji, dzięki czemu kompilator jest bardziej smart, jest bardziej intuicyjny. Więc póki co mamy jakby dwie możliwości definiowania tych kontraktów. Są jakby dwa takie przypadki użycia, dwa use case'y. Jeden to jest ustalenie relacji pomiędzy wynikiem wywołania funkcji, no bo kontrakty dotyczą funkcji, pomiędzy wynikiem wywołania funkcji, a argumentami przekazanymi do tej funkcji. Czyli zazwyczaj to się pisze jako contract returns implies condition. Czyli jeśli na przykład warunek opisany w kontrakcie zostanie spełniony, to możliwe będzie automatyczne rzutowanie obiektu, dzięki czemu instruujemy kompilatora, że w tym miejscu zachodzi jakaś już pewność, że obiekt nie jest nulem, albo że jest to int, a nie float. Mm-hmm. Także nie wiem, czy miałeś, ja często miałem do czynienia w swoim kodzie, zanim pojawiły się kontrakty, że dodatkowo musiałem coś rzutować, bo byłem pewien, że to już jest taki typ, ale kompilator o tym, no nie mógł się tego domyślić, tak, i był jakiś warning, był błąd. Dobra, drugi taki use case z kontraktami jest taki, że możemy poinstruować kompilator, że dany blok kodu będzie wywołany tylko raz i tylko raz, co umożliwi późniejszą inicjalizację na przykład niemutowanych obiektów zadeklarowanych jako val, a nie var. Wtedy wykorzystujemy metodę wewnątrz kontraktu calls in place, przekazując jaki drugi argument exactly once. No tutaj oczywiście trzeba by zobaczyć kod, ale no jest to tak intuicyjny sposób rozmowy z kompilatorem, tak, ustalania kontraktu. Mm-hmm. No i co warto tutaj podkreślić, kontrakty są już utworzone dla wielu funkcji wchodzących w skład standardowej biblioteki Kotlina, więc możemy jakby zaczerpnąć trochę inspiracji, jak można ich wykorzystywać. A od Kotlina 1.3 mamy możliwość także deklarowania własnych kontraktów dla własnych funkcji. Jest to oczywiście funkcja eksperymentalna, podobnie jak inline klasy, więc będziemy mieli warningi lub wymaga to jakby ustawienia parametrów dla kompilatora.
Okej. Wydaje mi się, że to w 1.4 chyba już weszło normalnie jako stabilne te kontrakty, natomiast to do sprawdzenia. Jedna uwaga, tu wspominasz o tym, że warto by było zobaczyć kod. Postaramy się w notatkach do tego odcinka wrzucić linki do źródeł, gdzie można sobie obejrzeć faktycznie jakiś kod opisujący to, o czym mówimy, tak żeby to było jaśniejsze, bo niestety ciężko w ramach podcastu rozmawiać o takich tematach bardzo zaawansowanych w Kotlinie, które są związane na przykład ze składnią. Dobrze. Jeszcze wspominałeś o Trailing Commas i to jest rzecz, która weszła w 1.4 i to jest rzecz, która jest w sumie mała, ale chyba całkiem przydatna z perspektywy programistów.
Mała, ale bardzo przydatna, zwłaszcza jak pracujemy przy systemach kontroli wersji, gdzie zmienia się kod, gdzie dodajemy nowe argumenty do funkcji, do klas, no bo to jest miejsce, gdzie pojawiły się trailing commas. Trailing commas, czyli przecinki kończące. Ten nowy feature umożliwia nam postawienie przecinka na końcu listy argumentów funkcji, na końcu listy argumentów konstruktora i wszędzie tam, gdzie wcześniej tych przecinków nie można było stawiać, na przykład wewnątrz lambd. Generalnie są mniejsze diffy, bo jeżeli będziemy mieli już trailing commas za naszym ostatnim argumentem, to dodając nowy argument, po prostu dodamy jedną linijkę, a nie dwie, modyfikując tą linijkę, w której nie było przecinka.
To jest zwłaszcza przydatne, jak ktoś w kodzie na przykład ma jakąś listę elementów i musi zamienić te elementy miejscami. I one są w różnych linijkach na przykład. Powiedzmy enuma mamy i chcemy zmienić kolejność i ten ostatni element musielibyśmy zawsze gdzieś go przekleić, dodać przecinek, w innym miejscu usunąć przecinek, a tak po prostu robimy tylko zmianę linii. Taka rzecz, która mała jest, ale w sumie mała cieszy, bo to na przykład w Pythonie i w tego typu językach już od dawna występuje, więc porozmawialiśmy tutaj o takich featureach, a taka jedna rzecz, której ja na przykład usłyszałem całkiem niedawno, że da się używać Kotlina jako takiego języka skryptowego, typu coś w stylu Basha, tak? Coś o tym powiesz?
Tak, Kotlin może być wykorzystywany jako język skryptowy, który cechuje się tym, że kod jest wykonywany od góry do dołu, tak jak w skryptach baszowych. Różnica jest taka, że ten kod wtedy jest, zapisujemy w pliku źródłowym, który ma rozszerzenie KTS, Kotlin Script. No i okazuje się, że może być bardzo szerokie użycie tego języka skryptowego. Większość pewnie z Was, z nas, programistów Androida, korzystając z systemu do budowania Gradle, miało już okazję korzystania ze skryptów gradlowych pisanych w Gradle, które też kończą się tym rozszerzeniem KTS. Ale tutaj jakby możliwości wykorzystania tego języka skryptowego są znacznie większe, bo nie wiem, jak ty, Sylwester, mi się zdarzało pisanie wielu skryptów baszowych, które automatyzują różne procesy, takie jak listowanie projektu, czy właśnie lista comment, tak, gita, która w gicie, które stepują mi git flow w projekcie. W baszu nie mogliśmy korzystać, jakby nie mieliśmy tego statycznie otypowanego, nie mieliśmy kolorowania składni, jeśli nie zastosowaliśmy odpowiednich pluginów do IDE. No i tutaj okazuje się, że Kotlin jest takim językiem one language to rule them all, tak? Czyli można mieć cały projekt i wszystko dookoła, proces opisany tak skryptami jakby w innym języku.
Okej, tutaj pytanie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o odpalanie takiego skryptu? Bo jak rozumiem, muszę mieć gdzieś jakiś interpreter zainstalowany w Linuxie, MacOSie czy w czymkolwiek, tak?
Tak, tutaj są dwa rozwiązania. Jest oczywiście podejście oficjalne, jest oficjalny interpreter Kotlin Main KTS, który jest rozwijany przez JetBrainsów na GitHubie, open source. Tyle, że bardziej większą popularność zdobyła nieoficjalna implementacja open source, KScript, nie wiem, czy coś to mówi.
Nie słyszałem o tym.
Jest to coś, co się przewinęło na Kotlin Confie już kilka lat temu. No i ten KScript, który jest nieoficjalny, ma trochę więcej funkcjonalności, między innymi obsługuje cache'owanie skryptów, czyli skrypty nie są rekompilowane, jeśli nie zostały wykryte żadne zmiany, co jest kluczowe, jeśli chodzi o skrypty, przy których zależy nam na szybkości wykonania, tak? Nie chcemy, żeby prosty skrypt, który nam przynosi pliki, żeby jego zbudowanie, wykonanie trwało kilka minut. Więc CaskScript generalnie tutaj jakby przoduje do takich zastosowań. Dodatkowo ma edycję skryptów w IDE, jakby tworzy szybki bootstrap, minimalistyczny projekt gradlowy, dzięki któremu uzyskujemy kolorowanie składni.
Okej, świetna rzecz, na pewno do tego zajrzę. Teraz tak, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do antypaternów, o której chciałeś wspomnieć i która była dla mnie trochę odkryciem, czyli właśnie function memoization. Opowiedz o tym, bo to jest bardzo ciekawy temat.
Okej, okay. Memoized function, no to jest to taka funkcja, która może przechowywać wartość z poprzednich obliczeń, czyli możemy mieć jakiś taki cache, czyli jeżeli wołamy, tutaj jest jakby wiele możliwości implementacji takiej memoizowanej funkcji. Może to być funkcja, która bierze lambdę i jakby wywoła nam tą lambdę tylko raz, jakby to jest jakby jeden sposób memoizacji i przy każdym kolejnym wywołaniu tej funkcji zwróci nam już tą wartość raz obliczoną. Inny sposób memoizacji to jest wykorzystanie extension function, implementując funkcję memoize, która jakby w środku zawiera cache, zazwyczaj w postaci mutowanej mapy. Jest wykorzystana metoda get or put, która zwraca lub tworzy nową wartość. Tutaj właśnie dla nowych argumentów metody będzie to jeszcze raz obliczane, będzie to od nowa obliczane, a jeżeli wywołamy funkcję z argumentami, którymi już wywoływaliśmy wcześniej tą funkcję, to mamy już gotowy rezultat. To się tutaj oczywiście sprawdza bardzo przy przetwarzaniu danych, połączone to z inline klasami, to może nam bardzo przyspieszyć jakieś przetwarzanie obrazów, czy jakieś takie procesy, gdzie jest zapotrzebowanie na ten performance, gdzie nie chcemy tworzyć za dużo obiektów. W Androidzie możemy sobie stworzyć proste dependency injection oparte na takich funkcjach memoizowanych. Wtedy nie musimy korzystać z daggerów, z coinów. Możemy stworzyć sobie funkcję memoizującą, która będzie nam przechowywać instancję singleton lub jakby wywoływać będzie konstruktor obiekt, konstruktor klasy z argumentami, które już wcześniej zostały gdzieś wstrzyknięte.
To świetny w ogóle sposób, bo tak naprawdę można własnego, powiedzmy, mini coina napisać sobie, korzystając z tego. Dobra, tak jak wspominałem, wrzucimy linki do jakichś artykułów opisujących to, żeby można było sobie to szerzej przeanalizować. Na pewno warto takie hasła znać, żeby też móc rozwijać te swoje umiejętności poza te rzeczy, które są standardowo polecane i używane. I teraz wspomnieliśmy o tym, czego warto używać i chciałbym teraz porozmawiać o tych antypaternach, czyli o rzeczach, które jako mentor widzisz w kodzie produkcyjnym i wtedy dajesz po łapach, tak? Czyli czego twoim zdaniem warto unikać?
Tak, tych antypaternów, wzorców jest bardzo dużo i one wydaje mi się, że się mnożą w zależności od tego, jaką mamy przeszłość jako programiści, bo to jakby zwykle bierze się z tego, że programiści, którzy pisali wiele lat w Javie, nagle przychodzą na Kotlina i próbują dalej pisać w Javie. Więc mamy tutaj problem między innymi notacji węgierskiej, która jest oczywiście stosowana w Kotlinie przez ex-Java deweloperów. Tutaj warto zwrócić sobie uwagę, po co ta notacja węgierska była stworzona, tak? I to, że adresowała na problem tego, że mieliśmy w Javie tak, obiekty Pojo, Java Beans, gdzie te propertiesy składały się z prywatnych pól, z setterów, getterów, była enkapsulacja. W Kotlinie mamy to wszystko. Te trzy elementy, field, setter i getter, jest jakby jednym, jest całością. Mm-hmm. Więc ten przedrostek M od member, jeśli dobrze pamiętam, który no, mówi, że to jest pole klasy, jest zbędny, ponieważ na zewnątrz...
Ponieważ nie będzie konfliktu nazw, tak? Czyli nie będziemy musieli wymyślać nowej nazwy dla pola. Okej, okay. Teraz tutaj jedno pytanie, bo to wspomniałeś, natomiast teraz często widać, że na przykład w przykładach Google'owych mamy jakąś live datę, powiedzmy mutable live datę i na zewnątrz chcemy wystawiać nie mutable i wtedy często stosuje się coś takiego jak znak podkreślenia na początku. Okay. Co ty o tym myślisz, o tym podejściu?
Uważam, że to jest akceptowalny wyjątek, jeśli chodzi o mutowalne live data i live data, no to można się tutaj spierać, czy to była jakby dobra decyzja od strony Google'a, że tak to zamodelowali. Można by to pewnie zrobić inaczej. To jest kwestia code styli, przyjętych code styli. Ten podkreśnik sam stosuje, jeśli chodzi o ograniczanie widoczności live daty mutowalnych na zewnątrz, więc bardziej chodziło mi o takie klasy, które można zastępować data klasami, o typowe nadużycia wynikające jakby z pisania po javowemu.
Co jeszcze uważasz jako pisanie po javowemu?
Singletony. Jak wiemy, w Javie jest wiele, tutaj znowu odniosę się do Javy, tak, no bo to jest jakby częsty temat. Jak wiemy, w Javie jest wiele możliwości tworzenia singletonów z wykorzystaniem statycznych metod, z wykorzystaniem statycznych obiektów, gdzie mamy prywatny konstruktor, jakby i mamy statyczny symbol, który nam zwraca nową instancję lub instancję wcześniej utworzoną. To jest takie nadużycie, które wynika z tego, że nie znamy z prostego słowa kluczowego object, które zastępuje nam i znacznie upraszcza tworzenie singletonów w Kotlinie.
Pod spodem de facto robi to samo, ale tak naprawdę nie ma sensu teraz pisać tego explicite, skoro może to zostać wygenerowane przez kompilator.
Tak, no to jest takie reinvent the wheel, tak? To dziękowało na nowo.
Okej, dobra. Coś jeszcze? Antypaterny?
Tak, w Kotlinie mamy null safety i warto jakby z tego null safety korzystać, czyli chodzi tutaj o korzystanie z tego operatora double exclamation mark, podwójnego wykrzyknika, w sytuacjach, gdy jest możliwy safe access, gdy możemy tak mieć bezpieczny dostęp do symboli, które mogą być nulami. To też często jest spotykane w kodzie. Ostatnio tutaj są też kwestie sporne, czy powinno się w wyjątkowych przypadkach stosować ten operator, czy jednak stosować check not null, require not null, metody, które w sposób bardziej deskryptywny gwarantują nam, że nie mamy nula i rzucają odpowiedni wyjątek. Także tutaj są też dwie szkoły.
Ja w tej chwili zgadzam się z tobą, że warto właśnie poznać, bo to też nie każdy to zna, czyli ten na przykład require not null, to jest taka funkcja, która de facto pozwala opakować jakieś wyrażenie i to jest widać wtedy jawnie, że to będzie, zakładamy, że to nie jest nulem. I też warto pamiętać o tym, że te dwa wykrzykniki nie na darmo są dwoma wykrzyknikami, tak? Czyli to jest trochę takie powiedzenie, uwaga, uwaga, tutaj coś się będzie potencjalnie złego działo, tak? Więc faktycznie, jeżeli możemy, to spróbujmy się tego pozbyć, żeby ten wykrzyknik w skrajnych przypadkach mówił nam, że w tym miejscu coś potencjalnie musi się dziwnego dziać, więc jeżeli już faktycznie zastosujemy z taką świadomością, no to warto, żeby to zostało tylko dla wyjątkowych sytuacji. Dobrze. A co myślisz o w ogóle używaniu na przykład lambd? Czy bardziej o parametrach w lambdach?
Parametry w lambdach, to tutaj jest kolejny problem taki, że często robią się one nieczytelne, tak? Bo nadużywamy tych, często zapominamy jawnie deklarować nazw tych parametrów w lambdach, stosując dużo it i tak dalej, zagniżonych. No, jest to takie trochę leniwe lenistwo z naszej strony.
No i mogą się potencjalnie nazwy zasłaniać w momencie, kiedy mamy lambdy w lambdzie w lambdzie.
Dokładnie. Tutaj mówiąc właśnie o lambdach, warto też wspomnieć o operator, znaczy można to nazwać operatorami albo extension functions, takimi jak map, filter, które są operacjami na listach, na kolekcjach i zwracają nam nową kolekcję, która jest przefiltrowana lub często rapuje nam elementy listy, na której ta metoda jest wywoływana. I często widzę też w kodzie długie łańcuchy takich metod i tak naprawdę wynika to często z naszej nieświadomości, że nie wiemy, jak wiele tych obiektów się tam tworzy pod spodem podczas tych takich chainów, które no, są charakterystyczne dla RxJava, tak, dla reaktywnego programowania, ale tworząc takie długie łańcuchy na zwykłych kolekcjach, często zapominamy tutaj o tym, ile tam tych obiektów jest tworzonych. I tutaj też Kotlin w pewnym momencie wyszedł z taką strukturą sequence, który to optymalizuje. Warto stosować jakby konwersję do sequence przed takimi długimi łańcuchami. Potem możemy wrócić do zwykłej listy, do zwykłej kolekcji i oszczędzimy jakby wielu obiektów, które nam zajmą pamięć.
To opowiedzmy w takim razie o różnicy pomiędzy na przykład operacji na liście, a na sekwencji. Czym się różnią te operacje? W jaki sposób będą wykonywane?
W przypadku listy każda taka operacja, każdy taki extension function map czy filter utworzy nam nową listę, więc tych list w pamięci będzie znacznie więcej. W przypadku sekwencji idzie to tak trochę od drugiej strony i tworzona jest tylko jedna kolekcja, na której są te wszystkie operacje wywoływane.
Okej, czyli w dużym skrócie mamy tak, że w przypadku listy, jeżeli mamy najpierw na przykład mapę, a potem filtr, to zostanie zrobiona mapa, powstanie nam nowa lista zawierająca wymapowane obiekty, potem filtr wytnie te obiekty, a jeżeli zrobimy sekwencję, to zostaną najpierw nam zmapowane obiekty, na każdy element zostanie zmapowany, potem przefiltrowany i dopiero na końcu dostaniemy nową listę tak jakby tych elementów, bez konieczności tworzenia tych pośrednich elementów. Dobra, to jest rzecz, którą sekwencję na pewno każdy powinien znać, bo naprawdę w takich większych filtrowaniach czy większych operacjach na jakichś kolekcjach to się na pewno przydaje. Okej, a co w ogóle sądzisz o mutowalności w Kotlinie? Czy twoim zdaniem warto robić obiekty mutowalne?
Jak najbardziej mają sens mutowalne, lokalne, zmienne w ramach metod, ale też jestem podejścia takiego, że im więcej niemutowalnych jednak obiektów, tym mniej side effectów, tym mniej takich nieprzewidzianych zmian stanu w naszej aplikacji. Więc tutaj duże podążanie za tym takim typowym programowaniem trochę bardziej funkcyjnym, z funkcjami, które są bardziej pur i unikanie tych side effectów jakby jest bardziej podejściem, jakby za którym ja podążam. W przypadku mutowalności tutaj warto jeszcze powiedzieć jednej takiej rzeczy, że jak mamy obiekt, który jest, jak mamy property bardziej, które jest zdeklarowane jako val, to też czasem nie mamy 100% pewności, że ta wartość tego obiektu się zmieni, nie zmieni, że on będzie tak czysto niemutowalny, bo to był taki pewien case, który wymaga takich określenia pewnych code style. Można mieć gettera, który nam będzie zwracał za każdym razem nową, inną wartość i mieć vala, tak? Więc tutaj też, żeby nie iść w stronę skali, w stronę bardziej takich języków, które mają więcej, mniej granic, jeśli chodzi o składnie.
Okej, dużo wiedzy. Warto jeszcze raz tutaj wyślę do notatek do tego odcinka, gdzie na pewno można znaleźć przede wszystkim te nowe rzeczy, o których warto poczytać. Zrobimy też krótkie podsumowanie tych rzeczy, które warto unikać. I ja bym tutaj bym na dzisiaj zawijał. W tym momencie tylko jeszcze do ciebie pytanie, gdzie można cię znaleźć, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej o Kotlinie, nie wiem, udzielasz się gdzieś na internetach?
Najbardziej jestem aktywny na Twitterze, to tutaj myślę, że w notatkach do odcinka możemy jakby podrzucić link, tam je znajdziecie.
Dobra, dzięki wielkie za ten odcinek. I do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję porozmawiać. Tyle ode mnie.
Dzięki.
Do usłyszenia. No hej.
Dzięki, fajnie było.